Granica, część czwarta. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Jestem z powrotem. Iga?
Jestem w kuchni. Pijemy z tatą herbatę.
Ojciec jest w domu? Nie szuka Tomka?
A wiesz, że nie szukam? Zrobiłem sobie przerwę, okej?
Okay? No tak, rozumiem.
Mamo, a tobie zrobić herbaty?
Nie, dziękuję. Ja najpierw rozpakuję zakupy.
Mamo, zostaw. Ja to zrobię. Ty usiądź. Napij się herbaty.
Byłeś na policji?
Byłem.
I co powiedzieli?
Że go szukają. No.
A z tą dziewczyną coś mówili?
Nic szczególnego. Pytali, czy ją znałem. Takie tam.
A ty oczywiście o nic nie zapytałeś. Bo niby po co?
Mamo, proszę. Nie potrzeba nam teraz kłótni.
Iga ma rację. Kłótnie są ostatnią rzeczą, której teraz potrzebujemy.
Przepraszam, ale...
Mamo, twoja herbata. Proszę. Wkroiłam cytrynę i posłodziłam łyżeczką miodu.
Dziękuję.
Rozpakuję resztę zakupów i do was dołączę.
Tak, my sobie tutaj tak herbatkę pijemy, a on tam pewnie sam. Boże, gdzie on jest?
No pewnie nie jest sam, tylko z tymi obdartusami.
Dlaczego ty go nie szukasz? Teraz, kiedy jesteś mu najbardziej potrzebny, czemu go nie szukasz?
Renata, ja nie mam siły.
Nie masz siły?
Nie mam siły chodzić po tych melinach. Ty wiesz, co ja czułem za każdym razem, kiedy widziałem jakiegoś leżącego... Najczęściej w swoich wymiocinach, żygach, chłopaka. Modliłem się, żeby to nie był on.
Modliłaś się?
A co w tym dziwnego, mamo?
Czemu ty sobie ubrdałaś, że on nie był dla mnie ważny? Że go nie kochałem?
Czemu ty mówisz o nim był?
Ja przejęzyczyłem się po prostu.
A nie dlatego, że kiedyś był dla ciebie ważny, a już nie jest? Nie dlatego?
Mamo, tata jest zdenerwowany i tym bardziej ma prawo się przejęzyczyć.
Renata, powinniśmy raczej pomyśleć o adwokacie.
O adwokacie?
No tak, o adwokacie.
Ale jeszcze go nie oskarżyli.
Ale kiedy go znajdą, pewnie to zrobią. A wtedy będzie potrzebował dobrego adwokata.
Masz kogoś takiego?
Nie, ale popytam.
Nie, mówię wam, nie będzie takiej potrzeby. On tego nie zrobił.
Ale mamo... Jeśli tego nie zrobił, to po prostu przeprosimy tego adwokata za zawracanie głowy.
Już nie wiem, może wy macie rację.
A widzisz?
No bo jeśli oni się uprą, że on to zrobił, no to potrzebny będzie jakiś obrońca, który wykaże, że są w błędzie.
No widzisz, mamo. Niech tata poszuka takiego adwokata.
Dobrze, mam jeszcze trochę oszczędności.
Przestań, wiesz, że przecież mam pieniądze.
Co, i będziesz je chciał dać na Tomka?
Niekończąca się śpiewka.
Mamo, a dlaczego tata miałby nie dać pieniędzy na adwokata dla Tomka?
Bo nie chciał dawać na niego pieniędzy.
Miałem mu dawać na prochy? Albo na tych szarlatanów, którzy leczyli z narkomanii przez dotyk, diety, modlitwy?
A ty masz mi za złe, że ja próbowałam mu pomóc?
Powiedzmy, że próbowałaś mu pomóc.
Tak, próbowałam. W przeciwieństwie do ciebie.
Mamo! Tata, dość!
Iga!
Dość, kurwa, dość!
Iga! Nigdy nie słyszałem, żebyś tak mówiła.
To teraz usłyszałeś. Uspokójcie się.
Okej, rozumiem.
A ty, mamo, uspokoisz się?
Tak, dobrze.
Teraz jest najważniejsze, żebyśmy się zastanowili, co możemy zrobić dla Tomka.
Najpierw to ja bym chciała, żeby on wrócił do domu.
Nawet jeśli sam by wrócił do domu, to będziemy musieli powiadomić o tym policję.
Iga... Dziecko, co ty mówisz?
No, ale ona ma rację. Jest jakaś niewielka szansa, że wróci sama. Wtedy będziemy musieli zgłosić to na policję.
Ale on nam nigdy tego nie wybaczy.
Wybaczy.
Ale czy wróci do domu, czy policja go gdzieś znajdzie? No, niezależnie, no, będzie potrzebował adwokata. Nie, zaraz zadzwonię do kilku znajomych, popytam.
To siądź sobie może u niego w pokoju, tam będziesz miał spokój.
Nie wiem, no w sumie to może dobry pomysł. Wypiję tylko herbatę i wezmę się do roboty.
Ja podzwonię po znajomych, może coś wiedzą.
Wy macie jakichś wspólnych znajomych?
No, ze starych czasów. Oni czasem pytają o Tomka. Może coś od kogoś słyszeli.
Rozumiem.
A ja nie mam siły. Nie mam siły do roboty. Zrobię sobie dzisiaj wolne.
Mamo, połóż się po prostu. Pewnie nie spałaś, co? Odpocznij trochę.
O, to jest bardzo dobry pomysł.
Nie, ja nie usnę przecież w środku dnia.
Ale no, przynajmniej spróbuj.
Nie. Ja chyba po prostu wezmę się za obiad.
Mamo, daj spokój. Zrobię kanapki.
O, kanapki. To bardzo brzmi dobrze.
Nie. Ja się relaksuję przy gotowaniu.
Nie przekonamy jej.
Zrobię pomidorową i gołąbki, co?
Pomidorową i gołąbki.
Ulubione dania Tomka.
No, może by się ucieszył, gdyby przyszedł.
To mój. Halo? Tak. Dzwoni pan komisarz. Dzień dobry, panie komisarzu. No, tak, jestem w domu. Gdzie? Ale... O. Rozumiem. Do widzenia.
Mirek, coś powiedzieli? Coś się stało? No mów, znaleźli Tomka? Mirek, mów!
Znaleźli Tomka.
A gdzie?
Znaleźli go martwego.
Tomek był wrażliwym chłopcem. Zbyt wrażliwym na ten świat, w którym przyszło mu żyć. I zbyt słabym, by przeciwstawiać się nałogowi. Nałóg chwycił go w swoje szpony i nie chciał wypuścić. Synku, pamiętam, ile razy woziłem cię do różnych ośrodków na terapię. Zawsze z tą samą nadzieją, że tym razem się uda. Że znajdziesz w sobie siły, aby zawalczyć o siebie. Mama, ja i Iga byliśmy zawsze blisko, gotowi ci pomóc. Ale i bezsilni. Pamiętam, ile razy szukałem cię w skłotach i innych pustostanach. Pamiętam, że serce mi zamierało, gdy widziałem leżących tam nieprzytomnych młodych ludzi. Modliłem się wtedy, żebyś to nie był ty. Aż któregoś razu to byłeś ty. Tyle, że znalazł cię ktoś inny. Chciałbym pamiętać inne chwile, pełne światła i uśmiechu. Takie też były. Widzę ciebie i Igę z twarzami umorusanymi lodami. Widzę też ciebie i mnie na meczach, które tak lubiłeś oglądać. I jednocześnie wiem, że już więcej nie będę miał okazji pójść z tobą na mecz, na lody. Nie będę miał już okazji, żeby ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. I przepraszam za to, że cię zawiodłem. Żegnaj, synku.
Pięknie go żegnałeś, tato.
To ostatnie, co mogłem dla niego zrobić.
Już wszyscy poszli.
Tak. Myślę, że i my możemy iść.
Renata. Renata!
Co?
Mamo, już wszyscy poszli. Chodźmy i my.
Iga ma rację. Chodźmy.
A Tomek?
Mamo, co Tomek?
Ma tu zostać? Zaraz będzie ciemno.
Mamo.
Nie możemy go tak zostawić. Nie, nie możemy. Synku, nie wygłupiaj się. Wstawaj. Słyszysz? Wstawaj. No przecież nie chcesz zostać tutaj sam. W tej mokrej ziemi. No nie wygłupiaj się. Wstań i chodź. Chodź, posprzątałam ci pokój. Masz świeżutką pościel. Zrobiłam ci pomidorową. Tomek, syneczku, proszę cię. Wstań. Chodź z nami.
Renata, uspokój się. Tomek nie żyje. Wstań. Nigdzie z nami nie pójdzie.
Nie ty będziesz decydował, co zrobi Tomek. Nie ty. Tomeczku, proszę cię, wstań.
Jak się czuje pana żona, to znaczy pana była żona?
No wie pan, trzyma się tylko dzięki silnym lekom, jakie jej przepisał psychiatra, ale... No niby, wie pan, nie płacze, ale zachowuje się jak automat. Ona wypiera tę śmierć.
Przykro mi.
Iga zmusza ją do zjedzenia czegokolwiek. Biedna.
Kto? Kogo pan ma na myśli? Swoją żonę czy panią Igę?
No, właściwie to obie. Renata... Ja nie wiem, kiedy ona zacznie wychodzić z tej żałoby.
To zwykle trwa około 2 lat. Także jest jeszcze dużo czasu.
Tak, tak, ale wie pan, u Renaty to pewnie potrwa dużo dłużej, jeśli w ogóle kiedykolwiek się skończy.
A Iga, to znaczy pani Iga?
Znaczy, że co pani Iga?
Dlaczego powiedział pan, że jest biedna?
No, straciła brata, to chyba proste, nie?
Miałem wrażenie, że miał pan na myśli coś jeszcze.
Wie pan, bo... Kiedy zobaczyłem jego na opiekuje się matką... Ona nie miała swojego życia, bo całe nasze życie, w sensie znaczy naszej trójki, koncentrowało się wokół Tomka. Nie wychodziła nigdzie poza zajęciami na uczelni. Bo trzeba było pilnować, a nuż Tomek wróci. A jak był w domu, no to pan, też trzeba było pilnować, żeby nic nie zwinął. No. Nikogo też do domu no, nie mogła zaprosić z tych samych powodów.
No tak.
No a teraz pewnie będzie siedziała przy żonie. No. No, tego po prostu nie przewidziałem.
A tego to nie rozumiem. Co pan ma na myśli?
No nic, no wie pan, to tak mi się powiedziało. No ale... Wie pan, no nie wezwał mnie pan tutaj, żebyśmy rozmawiali o sytuacji mojej rodziny, prawda?
Nie. No oczywiście, że nie.
No to o co chodziło?
Zastanawia mnie jedna rzecz. Pański syn przedawkował mefedron.
Tak, to wiem. Powiedział mi to pan już. Ale nie powiedział mi pan, skąd on miał to świństwo. I to w takich ilościach. No.
Wie pan, kupić mefedron nie jest trudno.
No tak, tak. Mamy dworzec. Pewnie są jeszcze jakieś punkty.
No, tam sprzedawane są śladowe ilości narkotyków.
Tak? No to gdzie je kupił?
W internecie. Słyszał pan o Telegramie?
Telegramie?
Tak, to taka rosyjska aplikacja na telefon.
O. I co z tym telegrafem?
Telegramem.
No, to znaczy, co z tym telegramem?
To jest takie anonimowe targowisko. Dzięki tej platformie handlarze mają dostęp do klientów i na odwrót.
O, a jak płacą?
Klienci płacą głównie blikiem.
No to jak Tomek miałby zapłacić?
No właśnie.
Ja panu na to pytanie przecież nie odpowiem, bo jak?
I to mnie niepokoi. Podejrzewam, że ktoś dał Tomkowi ten mefedron.
Ale kto? Któryś z jego kolesi?
Nie, oni do niczego takiego się nie przyznają.
Wierzy pan tym obdartusom? Przecież to nagłogowi kłamcy.
Sprawdziliśmy ich telefony. Oczywiście obaj mają te aplikacje, ale jak sprawdzili nasi informatycy, żaden z nich w ostatnim czasie niczego nie zamawiał.
A Tomek miał te aplikacje?
Tak, sprawdziliśmy. On też niczego nie zamawiał w ostatnim czasie. Pewnie korzystał z pieniędzy, jakie wypłacał z karty pani Igi.
No, to może jednak kupił ten mefedron faktycznie za gotówkę. Nie wiem.
Tylko tyle, że na karcie nie było wiele. Jak sądzę, szybko się skończyły te ukradzione zasoby.
A możecie sprawdzić, czy ktoś zamawiał duże ilości tego mefedronu? Na przykład ktoś z naszego miasta, tak?
Właśnie nasi informatycy nad tym pracują.
O, to w sieci nic nie umiera.
Nic.
A jak to sprawdzają?
Wie pan, nie znam się na tym, ale mają jakiś taki specjalny algorytm, który rozpoznaje wiadomości dotyczące sprzedaży narkotyków i zasysa ważne informacje. Można dzięki temu sprawdzić rodzaje zamawianych narkotyków, metody dostawy, płatności. No, ale to trochę potrwa.
A jak długo?
A tego to nie wiem.
Pytam, bo...
Bo?
A bo chciałem wiedzieć, czy zdążę z nimi porozmawiać i wyjaśnić... Może przynajmniej Iga zrozumie. Kiedy się pan domyślił?
Od początku coś mi w tej sprawie nie pasowało. Nie spotkałem się z przypadkiem narkomana, który zabija seryjnie, a poza tym...
Co?
Pan był tak przekonany o winie syna. W ogóle nie brał pan pod uwagę, że może to nie on. Dyskredytował pan przy tym byłą żonę i uczucie do syna. To mi od początku nie grało. To znaczy, zgrywało się za bardzo.
I rzeczywiście mielibyście szansę znaleźć ślad po moim zakupie?
No, zajmuje to trochę czasu, ale sądzę, że tak.
Rozumiem.
Nie miał pan żadnych wątpliwości, zabijając tę dziewczynę?
Wątpliwości? Nie. To były zdegenerowane ćpunki. Prostytuowały się za kreskę. I tak długo by nie pociągnęły. Poza tym wydawało mi się, że ta historia z Agnieszką, która spowodowała, że Tomek odsunął się od dziewczyn, że to jest dość wiarygodne. Ale pan był zbyt dociekliwy.
A jak pan znalazł Tomka?
Przypomniałem sobie, że wujek tego Leo ma działkę. Skoro go nigdzie nie znaleźliście, pomyślałem, że musi być tam. No i był.
Panie Mirku, nie sądzę, żeby pani Renata mogła tu przyjść.
Ale Iga już tak. Tak? W sumie... Ja panu w sumie zrobiłem to dla niej.
Pojedźmy tam, do mieszkania pańskiej byłej żony.
Naprawdę? Byłby pan skłonny to zrobić?
Nie dla pana. Dla nich. Jedźmy. Przyjechałem tu z panem Mirkiem, który ma coś ważnego do powiedzenia.
A pan? Skoro tata chce nam coś ważnego powiedzieć, to nie rozumiem, co pan tu robi.
Iguś, pan...
Niestety muszę być obecny przy tej rozmowie.
Tata? O co chodzi?
Mirek, co się stało?
Ja wiem, że mnie znienawidzicie, ale chciałem, żebyście dowiedziały się tego ode mnie.
Czego mamy dowiedzieć się od ciebie?
Ja byłem coraz bardziej przerażony tą równią pochyłą, po której sunął Tomek i ciągnął w dół całą naszą rodzinę, a szczególnie ciebie, Iguś. Ty nie miałeś swojego życia. Podobnie jak matka, ale wydawało mi się, że matka dokonała wyboru. A ty tego wyboru nie miałaś.
Ja też nie miałam wyboru. Tomek był moim dzieckiem. Naszym. Miałam go porzucić? Zostawić?
Renata, wiesz, że mogłaś to rozegrać inaczej. Być bardziej stanowcza.
Nasz syn nie żyje, a ty mi będziesz robił wyrzuty?
Nie.
To co chcesz nam powiedzieć?
Chcę powiedzieć, że zrobiłem to, żeby was chronić. Ja się o was po prostu bałem i wasze fizyczne bezpieczeństwo.
Coś ty zrobił, Mirek?
Zabiłem te dwie dziewczyny.
Co?
Chciałeś zrzucić winę na Tomka?
Tak. Miałem nadzieję, że jego wina będzie oczywista i że go zamkną. A my, to znaczy wy, zaczniecie normalnie żyć.
Tata!
Iguś, ja myślałem, że w tym więzieniu nie będzie miał możliwości kupowania narkotyków. No i że będzie to dla niego odwyk. No.
Posłałbyś własnego syna do więzienia, żeby mieć z nim święty spokój.
Żebyście wy miały odrobinę spokoju. Szansę na jakieś życie. O tobie, córcia, głównie myślałem. O tobie.
Ja nie mogę. Ja nie chcę tego słuchać. Wychodzę.
Nie, nie, Iga, zostań. On chyba jeszcze nie skończył.
Jak nie skończył?
Co nam jeszcze chcesz powiedzieć?
Że...
No, że co?
Że komisarz miał jednak zbyt wiele wątpliwości, a ja zrozumiałem, że nawet jeśli Tomek trafi do więzienia, to jest raczej mała szansa na to, że będzie tam miał jakąś resocjalizację. I że nigdy naprawdę się od niego nie uwolnimy.
To ty mu dałeś na te narkotyki? Na ten złoty strzał?
Tak. Ja.
Nie. Nie, ja nie wierzę.
A ja wierzę. Nigdy go nie kochałeś.
To nieprawda.
Zabiłeś własne dziecko.
Dziecko, które zabijało się samo. Każdego dnia. I zabijało nas.
Zabiłeś mojego brata. Nie chcę cię znać.
Iguś, ja to dla ciebie.
Nie, to nie było dla Igi. I nie mów mi, że dla mnie.
Renata.
Nie, nie. Nie mów mi, że to dla mnie.
Przepraszam. Spróbujcie mi wybaczyć. Zrozumieć.
Zabiłeś mi syna. I udawałeś, że się o niego martwisz. Że będziesz szukał adwokata.
Panie komisarzu, czy ojciec był u pana rano tego dnia, kiedy znaleźliście ciało mojego brata?
Nie. Nie byliśmy wtedy umówieni.
A nam powiedział, że byliście umówieni. A tak naprawdę to wtedy podrzucił Tomkowi to gówno, które go zabiło.
A dlaczego pani tak uważa?
Bo kłamał. Najpierw kłamał, że się z panem umówił, a potem, że u pana był. Chciałam mu zrobić kawę, a on powiedział, że pił na komendzie. A przecież nie macie ekspresu, a on zalewajki nie pił. Więc pewnie był w jakiejś kawiarni, kiedy Tomek...
Kiedy Tomek konał. O czym wtedy myślałeś? Czułeś satysfakcję?
Ulgę. Czułem wtedy ulgę. I ból.
Mam nadzieję, że ból cię nie opuści do końca życia. I że spędzisz wszystkie swoje lata w więzieniu. Nie spodziewaj się, że będziemy cię odwiedzać. W każdym razie na mnie nie czekaj.
Musimy już iść.
A. Dziękuję, komisarzu. Dziękuję, że dał mi pan możliwość spojrzenia w oczy mordercy mojego syna.
Była to czwarta część słuchowiska Granica. Wystąpili Wioletta Tomica, Jarosław Zoń, Kinga Matusiak, Wojciech Rusin. Muzyka Artur Giordano. Realizacja akustyczna Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.